9:16 zaczynam trzecią godzinę poranka i też będzie zdominowana przez sprawy międzynarodowe. W studio Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło. Dzień dobry, panie.
Dzień dobry
państwu. Ministrze, obecnie europoseł. Spotykamy się w być może istotnym momencie polskiej polityki zagranicznej. Mamy stanowisko premiera, oświadczenie prezesa Rady Ministrów. Komentatorzy mówią niezwykle ostre. Wiele osób mówi, że nie spotkało się w ostatnich 30 latach z ostrzejszym stanowiskiem polskiego rządu. Pan Putin wielokrotnie kłamie, tak jest cytat.
Zacznę najpierw od tego, że to jest prawidłowa reakcja, można powiedzieć, zgodna z podręcznikami dyplomacji. Najpierw było oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wezwanie ambasadora do MSZ-u i w tej chwili ma bardzo obszerne, czterostronicowe, dobrze umotywowane, jak na tego typu deklaracje, oświadczenia, stanowisko polskie. Wszystko tutaj, jak powiedziałem, jest podręcznikowo rozstrzygnięte. Myślę, że dalej nie ma sensu polemizować z Putinem. Raczej tę naszą narrację, to nasze stanowisko powinniśmy przekazywać naszym sojusznikom na świecie, aby ta narracja polska docierała wszędzie.
Te 5 wypowiedzi Putina to będzie koniec i potem będzie chwilowa cisza? Czy to jest jakiś początek pana ministra zdaniem szerszej akcji?
Po pierwsze, nie jest to początek, bo ja przypomnę ciągle 10 lat temu, w 2009 roku, kiedy poprzedni rząd Tuska zaprosił Putina na Westerplatte, na te uroczystości 1 września, to przez wiele miesięcy, już w 2009 roku, Putin wykorzystywał to, że rząd polski oczekiwał na jego przyjazd i już wtedy zaczęły się oskarżenia o to, że Polska była współwinna wybuchu II wojny światowej. Już wtedy organizowano liczne konferencje, publikowano książki, oskarżano Józefa Becka, że był agentem Hitlera i tak dalej. Sprawa została wstrzymana, jakby przecięta, kiedy 1 września na Westerplatte świetne przemówienie wygłosił świętej pamięci Lech Kaczyński, który przypomniał, kto był ofiarą, kto był katem i tak dalej. Dzisiaj mamy kolejną odsłonę. Bardzo dobrze oświadczenie polskiego rządu tłumaczy, skąd się to wzięło. Putin jest zdenerwowany tym, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, jest zdenerwowany wykluczeniem sportowców rosyjskich, brak powodzenia w polityce zagranicznej, z kwestią ukraińskich i tak dalej, musi odreagować.
Ale to nie na nas to sobie, jesteśmy takim chłopcem do bicia dla Rosji, że jak nie ma komu, to Polska nam się przykopie?
Polska jest dogodnym, prawda? Mamy tutaj rachunki krzywd i jest dogodnym. Jest krajem, który irytuje w tej chwili politykę rosyjską, bo jest krajem sukcesu. Krajem, który wzmacnia flankę wschodnią, mamy Amerykanów, mamy bazy amerykańskie, mamy możliwość zakupu dalszego sprzętu, mamy możliwość zintegrowania regionu w ramach Trójmorza, mamy możliwość emancypacji się spod kurateli gazowej, energetycznej Rosji, więc to jest wielki cios geopolityczny w tym regionie. Ale jak powiedziałem, to nie jest koniec. On będzie dalej eskalował. Ja na przykład zakładam, że on się wycofa, czy będzie kwestionował Katyń. Może wrócić narracja stalinowska właśnie, że to byli nacjonalistyczni oficerowie, którzy z obawy zostali, że przejdą na stronę niemiecką, zostali wykończeni. Można oczekiwać powrotu narracji, że
aż to wojsko, byli Niemcy?
No nie aż tyle Niemcy, ale no będzie, przecież pamiętamy w poprzednich latach, jak na przykład psy wieszano na armii Andersa, która miała rzekomo uciec i nie chciała walczyć z Niemcami. Przecież wiadomo, jakie były decyzje i samych Rosjan i aliantów, o co w tym wszystkim chodziło. Także tutaj jest wiele kwestii, które Putin może podnosić, eskalować tę kwestię.
Wielu polityków opozycji mówiło, że trzeba odbudować partnerskie relacje z Rosją i to mówią już po anektowaniu Krymu, po wojnie w Donbasie. Teraz, myśli pan minister, że będą mówić to samo za kilka tygodni, jak wrzawa ucichnie?
Nie wiem, jak będzie. Moim zdaniem jest to test w tej chwili dla opozycji, jak się opozycja zachowa, dlatego że nasza narracja historyczna, prawdziwa narracja historyczna jest w interesie bezpieczeństwa Polski, aby ją przedstawić. I jest to test dla opozycji, czy do tej narracji się przychyli i przyłączy. czy będzie to wykorzystywać. Ja już widzę dzisiaj wstępnie w jednej z gazet opozycyjnych, który wydziwia to, że jesteśmy sobie sami winni temu, rzekomo.
W gazecie wyborczej pan redaktor Wiliński.
Więc to zadziwiające, z jakąś taką dziką satysfakcją pisze, że jesteśmy sobie temu winni. Nie ma możliwości z tym rządem rosyjskim mieć partnerskich relacji. To jest mit. Z tym rządem można mieć tylko relacje podporządkowania. I wtedy one byłyby quasi partnerskie. Natomiast równowagi tutaj nie ma i nie będzie.
Opozycja, może tylko jeden cytat wezmę z Bronisława Komorowskiego, który mówi: gdybyśmy byli silni na Zachodzie, gdybyśmy byli silnie zamocowani w Unii Europejskiej, tam popierani, tam szanowani, to wtedy Putin by sobie nie pozwolił na takie wypowiedzi.
Putin sobie pozwala i wobec innych również pozwala, ponieważ chce tą Unię podzielić. Unia jest podzielona. Jest podzielona nie ze względu na naszą politykę, na naszą dyplomację, tylko ze względu na meandry na przykład polityki niemieckiej w kwestiach gazowych, na meandry polityki francuskiej. Ostatnie przecież lata wypowiedzi prezydenta Macrona i jakieś umizgi do Putina, na meandry polityki włoskiej wobec Rosjan. Więc Putin to wykorzystuje i próbuje w dalszym ciągu dzielić. To nie jest naszą pseudo, że tak powiem, zasługą, że taka jest sytuacja w Unii Europejskiej. To jest po prostu dzielenie Unii Europejskiej, które zaczęło się dawno przed nami.
Przed godziną w studio poranka wnet był dr Jan Parys, znany panu ministrowi ze współpracy w MSZ-cie między innymi, który podkreślił, że słowo wojna jest na wyrost, żeby nie panikować, nie histeryzować. To jest wymiana zdań dyplomatycznych, ale jeszcze nie trzeba robić zapasów kaszy i mąki w spiżarni.
Oczywiście. I tutaj też byłem pytany w innych redakcjach, czy w dalszym ciągu są potrzebne dalsze polskie wypowiedzi, na przykład prezydenta i tak dalej. Ja uważam, że na tych oświadczeniach powinniśmy poprzestać. Oświadczenie prezydenta to już jest atomowe oświadczenie. Poza tym ja nie uważam, żebyśmy powinni teraz wikłać prezydenta Andrzeja Dudę w jakiś dialog taki nieszczery z Putinem.
Wypowiedział słowa Putin, czyli prezydent, to wydawałoby się na prosty chłopski rozum, że właśnie prezydent powinien mu odpowiedzieć, co o tym myśli.
Myślę, że te wystąpienia z MSZ-u i rządu są wystarczające na dzisiaj, nie trzeba tego eskalować. Raczej skoncentrujmy się na tym, aby ta nasza narracja przedostała się i była narracją powszechną w naszej części Europy i w Europie Zachodniej. Natomiast bezpośrednie uwikłanie się w dialog z Putinem jest bezcelowe.
Doktor Jan Parys mówił, że była pewna zwłoka, że pierwsza wypowiedź była 19 grudnia, czyli trzeba było czekać dni 10, żeby pojawiło się oficjalne stanowisko rządu, w sensie premiera, a nie tylko ministra.
To bym polemizował z kolegą ministrem. Tutaj pośpiech jest niewskazany. Raczej wskazane jest użycie jasnych, klarownych argumentów i te argumenty padły w wystąpieniu, w oświadczeniu premiera. Ono jest bardzo umotywowane, jak powiedziałem, na tego typu polityczną deklarację jest obszerny. To są 4 strony maszynopisu, gdzie rzeczywiście padają wszystkie najważniejsze argumenty, kto był ofiarą II wojny światowej, kto był katem, kto był sprawcą, kto przyczynił się do tej genezy i tak dalej. I wystarczy. Putinowi zależy na tym, aby uwikłać nas w tego typu, powiedziałem, pyskówkę polityczną. Nie trzeba.
Ten dokument podaje przyczyny, dlaczego prezydent Putin nagle teraz, po długim czasie w ogóle milczenia na temat Polski, nie wypowiadania słowa Rzeczypospolita Polska i nie odnoszenia się do naszych bilateralnych stosunków, nagle 5 razy nas zaszczycił, w cudzysłowie, ze swoimi wypowiedziami, podaje, że to są klęski w polityce międzynarodowej, że to jest...
Tak, też wspomniałem o tym.
Tak jest, to pan minister też wspomniał. Rosja przegrywa rywalizację globalną?
Nie tyle przegrywa, co nie uzyskuje swoich celów. Jednak mimo pewnego chaosu w Unii Europejskiej sankcje są nadal utrzymywane, przedłużane wobec Rosji. Nie udaje się Rosji zrealizować tego wielkiego projektu Nord Stream 2. Być może on zostanie jeszcze bardziej przedłużony, jego realizacja. Nie udaje się Rosji zrealizować swoich celów wobec Ukrainy, w tym konflikcie z Ukrainą. ponosi klęskę na przykład wizerunkową, jest wykluczona z następnych gier olimpijskich. To powoduje irytację, nie ma sukcesów gospodarczych, wewnętrznych. Ropa jest tańsza, gaz nie jest tak drogi, w związku z tym Putin nie ma pieniędzy, aby zaspokoić socjalne oczekiwania społeczeństwa. W związku z tym trzeba znaleźć kozła ofiarnego. No to jest klasyczny z politologii zabieg, aby skazać wroga wewnętrznego, aby zająć uwagę społeczeństwa, które nie może sobie poradzić problemami wewnętrznymi.
Ale z drugiej strony, jeżeli tak by było rzeczywiście, że ta sytuacja może podkopywać pozycję Władimira Putina wewnątrz kraju, to można się spodziewać znacznie silniejszych reakcji na zewnątrz niż tylko obrażanie sąsiada.
Tak jak powiedziałem, można oczekiwać eskalacji, nie tylko wobec Polski, można oczekiwać ataków na państwa bałtyckie, można oczekiwać w dalszym ciągu presji na Ukrainę, presji na Białoruś. Przed Putinem jest ciekawa kwestia rozwiązania przyszłości Białorusi, no bo jest coś, co nazywamy Zbirem, Związek Białorusi i Rosji, który 20 lat temu, kiedy był tworzony, była to idea Łukaszenki przejęcia ewentualnie władzy po Jelcynie i ewentualnie Putinie w całej Rosji. Dzisiaj może sytuacja być odwrócona. To Putin może wykorzystać ewentualnie to nowe państwo związkowe, aby stworzyć nową konstytucję, nowe rozwiązania i mieć kolejne dwie kadencje do rządzenia takim państwem połączonym.
Jak ustaliliśmy przed wejściem na antenę, to był marzec roku 2016, kiedy pan minister jako szef polskiej dyplomacji rozmawiał z prezydentem Łukaszenką w Mińsku. Wizyta wtedy budziła wątpliwości, była krytykowana, że niepotrzebnie z dyktatorem pan minister się spotyka. Minęło 3 lata, wszyscy się boimy o przyszłość Białorusi, czy ona przetrwa jako niezależne państwo. Jakie pan wyniósł wrażenie z tego osobistego spotkania z prezydentem Łukaszenką?
Dyktatorem, no ale to jest nasz sąsiad. Z sąsiadem nawet źle zachowującym się trzeba jakieś relacje utrzymać. Ja wtedy pojechałem, a później namówiłem kilka jeszcze innych osobistości polskiego życia. Wtedy
Marszałek
Senatu, był wicepremier Morawiecki wtedy z ofertą gospodarczą. Myśmy wtedy przedstawiali Białorusi alternatywę. Nie jesteście skazani na zbir. Nie jesteście skazani na wchłonięcie przez Rosję. Skorzystajcie z tej alternatywy. Będziemy promować wasze kwestie również w Unii Europejskiej. Nie było pozytywnej odpowiedzi ze strony Białorusi, niestety. Oni uważali, że są to lata, że po latach właśnie braku relacji, braku zaufania, to wymaga więcej czasu.
Bo był pan pierwszym ministrem od ilu lat? Od 10, kiedy odwiedził Mińsk?
Kilka lat wcześniej minister Sikorski też odwiedzał wspólnie z Westerwelle, z niemieckim ministrem, ale to były też takie mało udane wizyty sondażowe. Ja pojechałem z konkretną ofertą. Dajemy wam alternatywę. No ale to wymaga czasu, konsekwencji, być może potem zabrakło chęci, zajęliśmy się innymi kwestiami. No i dzisiaj Amerykanie przejęli pałeczkę. Dzisiaj jest zapowiedź przyjazdu do Mińska sekretarza stanu Pompeo, który będzie próbował jakby tą pałeczkę przejąć od nas i proponować alternatywę Mińskowi.
A to być może razem z administracją amerykańską także polska dyplomacja powinna jeździć.
Byłoby dobrze podłączyć się w te wysiłki, bo przecież Amerykanie są daleko, my jesteśmy sąsiadem i połączyć się, być może są jakieś programy pomocowe dla Białorusi, które proponują Amerykanie. Moglibyśmy je wspólnie realizować.
Zdaniem pana ministra jest szansa, żeby Białoruś wyrwać z orbity rosyjskiej, bo tam zależności gospodarcze są olbrzymie. Wpływ gazu, taniej ropy jest niebagatelny na gospodarkę Białorusi.
Warto spróbować. No, nie sprawdzimy tego, czy jest szansa. Jeśli nie będziemy próbować, warto wrócić do rozmów z Białorusią. Warto mieć pewną ofertę. Warto namawiać Europę, żeby nie zapominano o Białorusi, żeby ta Białoruś nie była jakąś czarną dziurą. Wszystko należy spróbować i odtworzyć te relacje z Mińskiem.
A prezydent Łukaszenko by chciał, czy to jest tylko gra, że on oczywiście bardzo chętnie przyjmie polskich dyplomatów czy amerykańskich, kiedy toczy negocjacje z Rosją, żeby mieć kontrargument, ale realnie żadnej zmiany nie chce?
Jest takie stare polskie powiedzenie, że lepiej być pierwszym w Pcimiu niż drugim w Rzymie. Być może ono też tam funkcjonuje, iż każdy władca Białorusi bardziej by się czuł komfortowo, będąc samodzielnym, niezależnym, samorządnym państwem niepodległym, niż być podporządkowanym Wielkiemu Bratu w Moskwie. Białoruś już od 30 lat jest państwem samodzielnym, czy w miarę samodzielnym, więc tam już wyrosła pewna elita, która poczuła smak wolności, smak suwerenności. No, warto na to postawić.
Rzeczpospolita powinna pomagać bez względu na to, jak na Białorusi wygląda demokracja i prawa człowieka?
Nie, powinniśmy tam wiązać te kwestie i powinniśmy przypominać. Nie wolno o tym zapominać, prawda? Nie można tego lekceważyć. Białoruś to nie Chiny potężne, gdzie nie możemy zmienić kwestii praw człowieka. W przypadku Białorusi możemy. Ale to trzeba to robić z umiarem, znając pewną perspektywę, znając to, że jest to społeczeństwo, które przez kilkadziesiąt lat przeszło przez sowietyzację i dopiero stopniowo wychodzi, destalinizuje się. Także trzeba te kwestie łączyć, ale być może bardziej w sposób wyczulony.
To jeszcze, żeby zamknąć wątek rosyjski i przejść do europejskiego w naszej dyskusji. Gazociąg Nord Stream 2, sankcje Stanów Zjednoczonych, zejście z frontu robót dwóch austriackich statków technicznych, które układały rurociąg pod dnie Bałtyku, wstrzymanie de facto prac, to wszystko uderzyło bardzo mocno w Putina, to jest jakaś taka przejściowa niedogodność.
Strona rosyjska i Putin zapowiada, że to jest kwestia przejściowa, ponieważ z Dalekiego Wschodu płynie rosyjski statek, który ma przejąć ten proces, chociaż to jest statek, który nigdy nie prowadził takich prac, więc nie wiadomo, czy to jest tylko zapowiedź taka buńczuczna, i to się zrealizuje. Dzisiejsze media, dzisiejsza prasa pisze, że realizacja może się odsunąć nawet o 2 lata. Z naszego punktu widzenia oczywiście brak tego gazociągu jest niezwykle korzystny, ponieważ jest to brak kolejnego instrumentu szantażu, ewentualnego szantażu naszej części Europy. My natomiast idziemy swoim kursem, rozpoczyna się budowa gazociągu bałtyckiego, który wraz z rozwinięciem naszych zdolności importu gazu skroplonego i naszej produkcji własnego gazu doprowadzi po 2022 roku do całkowitej niezależności od politycznie motywowanych dostaw gazu rosyjskiego.
Niemcy są niezadowolone z decyzji Stanów Zjednoczonych. Angela Merkel, o czym poinformowały media rosyjskie, to ciekawe, miała wyrazić ubolewanie.
Nie tylko Angela Merkel, ale słyszałem o wielu polityków. No niestety tam panuje jakaś taka zmowa milczenia, iż ten gazociąg Nord Stream 1, Nord Stream 2 jest korzystny. Ja pamiętam jeszcze sprzed 10 lat, będąc jeszcze wiceministrem spraw zagranicznych, rozmowy na temat gazociągu pierwszego. Jest tu pewna rozbieżność, że tak powiem, podejścia filozoficznego do bezpieczeństwa energetycznego między nami a Niemcami. Niemcy zakładają, że przyłączenie Rosjan do chłonnego, dużego rynku zachodniej Europy będzie uzależniało rosyjskie dostawy od warunków dyktowanych przez ten rynek. Ja odpowiadałem, że będzie odwrotnie, bo oni uważali, że ten rynek będzie dyktował normy, standardy, będzie cywilizował Rosjan. Twierdziłem, że będzie odwrotnie. To Rosjanie będą jednak dyktować warunki, ceny, szantażować naszą część Europy i korumpować was. I za chwilę okazało się, że Gerhard Schröder został szefem przedsiębiorstwa, które nadzorowało przez jakiś czas ten projekt. Niemcy w dalszym ciągu jednak brną w tą swoją kalkulację. To jest ciągle ten mit, który pokutuje w Niemczech, że nawet jeśli dzisiaj tracą na relacjach z Rosją, bo przecież trzeba przypominać, że wymiana gospodarcza między Niemcami a Polską przewyższa wymianę gospodarczą między Niemcami a Rosją. To ciągle tam jest, pokutuje mit tej wielkości Rosji, tego wielkiego rynku, że kiedyś Niemcy się odbiją i będą tam odnosić wielkie sukcesy gospodarcze.
W Unii Europejskiej dwa wielkie procesy się zazębiają. Jeden Brexit, czyli wychodzenie Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Drugi transformacja energetyki europejskiej w ramach nowego Zielonego Ładu. Obydwa te procesy nie są dla Rzeczypospolitej korzystne.
Tak, zacznijmy od Brexitu. Oczywiście wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest niekorzystne, ponieważ gubimy tutaj pewną równowagę w Unii Europejskiej między państwami należącymi do strefy euro i nie należącymi do strefy euro, jeszcze z różnych innych względów. Ja trzymam za słowo, Borysa Johnsona, wielokrotnie on wspominał również w rozmowie ze mną, iż nawet jeśli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, to nigdy nie wychodzi z Europy, ponieważ oczywiście geograficznie jest częścią Europy.
I z NATO.
I jest częścią NATO, jest mocarstwem nuklearnym. No i być może jest tutaj paradoks, iż będąc w Unii Europejskiej, Wielka Brytania była tym państwem, który najbardziej kwestionował rozwój tożsamości polityczno-wojskowej Unii Europejskiej. Natomiast w tej chwili, będąc poza Unią Europejską, być może płaszczyzna współpracy bezpieczeństwa będzie największą płaszczyzną współpracy między Wielką Brytanią a Unią Europejską.
Ale już zabraknie brytyjskiego głosu w Europarlamencie,
natomiast
w Radzie Europejskiej.
Oczywiście nie będzie to państwo decydujące o przyszłości Unii Europejskiej, więc to jest niekorzystne rozwiązanie. Być może uda się jakimiś bilateralnymi porozumieniami również utrzymać współpracę z Wielką Brytanią, bo mamy korzystny bilans handlowy z Londynem, mamy ponad 1 000 000 Polaków tam pracujących, więc jesteśmy i powinniśmy w dalszym ciągu być zainteresowani jak najściślejszymi rozwiązaniami i współpracą z Wielką Brytanią. Kwestie klimatyczne to jest kwestia na większą dyskusję. W dalszym ciągu są nierozstrzygnięte ostateczne dowody na to wszystko i jak. Ja też uważam, że nawet gdyby kwestia klimatyczna była jednoznacznie rozstrzygnięta, to Europa jest jednym z najmniejszych kontynentów, który ma wpływ na klimat i nie wiem, dlaczego zakłada sobie największe restrykcje, które będą hamowały rozwój gospodarczy, rozwój innowacyjny.
A to się da się odwrócić?
Czy da się odwrócić te restrykcje, które Europa...
No, jeśli, logikę myślenia.
Jeśli w najbliższych latach okaże się, że te kagańce, które sobie Europa zakłada, będą negatywnie oddziaływały na rozwój gospodarczy, to być może tak.
Panie ministrze, Wiktor Waszczykowski w studio Poranka Wnet. A myśmy się zgodzili na ten ład, na tą neutralność klimatyczną, myśmy się nie zgodzili. Na czym stoimy
na razie
dziś?
Stoimy na tym, że my się zgadzamy, ale jeśli będziemy to robić we własnym tempie i na własnych warunkach, bez dyktatu europejskiego, który każe nam bardzo krótkim czasie odejść od węgla i tak dalej. My w tak krótkim czasie nie możemy zastąpić gospodarki węglowej innymi źródłami energii.
Jaka jest waga jako dokumentu tej deklaracji Polski? To jest jak wyłączenie, jak rabat brytyjski, czy to jest jak coś z najsilniejszej wagi,
to
jak deklaracja
okaże, to być może się okaże za pół roku, kiedy Komisja Europejska przedstawi projekty, jak tą ideę ogólną ładu zielonego wpasować w nowy budżet i w te nowe finanse, które mają pomóc w realizacji pewnych rozwiązań. Jeśli się okaże, że rzeczywiście Unia Europejska będzie potrafiła wygenerować, mówi się o 100 miliardach euro dzisiaj, ale to się tylko mówi, dlatego że w dokumentach tych pieniędzy nie widać. Jeśli rzeczywiście powstanie budżet 100 miliardowy i on będzie konkretny na pewne zmiany, to być może będzie warto wejść w niektóre rozwiązania. Natomiast jeśli to będą w dalszym ciągu pożyczki i tak dalej, no, palcem na wodzie pisane pewne zobowiązania, no to będziemy się upierać przy naszych rozwiązaniach.
No, ale jest w ogóle taka szansa, żeby Polska pozostała poza nowym Zielonym Ładem, żeby miała swoją własną politykę klimatyczną i energetyczną, niezależną od Komisji Europejskiej?
Jak na razie tak. Musimy to robić, dlatego że propozycje, jak na razie, te ogólne propozycje Komisji Europejskiej, które poznaliśmy, przedstawione 10 dni po rozpoczęciu pracy Komisji Europejskiej w 20-kilkustronicowym dokumencie, gdyby wprowadzone były natychmiast w Polsce, doprowadziły do krachu gospodarczego.
Ale to decyzja Rady Europejskiej oznacza, że Polska w tej chwili nie jest częścią tego programu. Czy jest?
Bo ten program nie istnieje. Ten program jest na razie w ogólnych zarysach politycznych i ten program zostanie przedstawiony konkretnie gdzieś między latem przyszłego roku.
To na koniec kwestia postępu negocjacji między polskim rządem a Komisją Europejską w sprawie przestrzegania praworządności nad Wisłą. Są jakieś sukcesy polskiej dyplomacji w tej materii? Czy
Polska
nie
negocjuje niczego z Komisją Europejską na temat praworządności, dlatego że w żadnym dokumencie prawnie wiążącym Unii Europejskiej, w żadnym traktacie, nigdzie nie ma żadnej definicji praworządności. W związku z tym żadna instytucja europejska nie ma prawa nam narzucać rozwiązań, bo takie rozwiązania nie istnieją.
To czymże była nowelizacja swego czasu ustawy o Sądzie Najwyższym?
To wynikało z pewnego porozumienia niespisanego, które nie zostało zawarte, ale pewnych rozmów, które były toczone w 2018 roku. I jeśli z poprzednią komisją, czy z Junckerem i Timmermansem, jeśli złagodzimy pewne rozwiązania w wymiarze sprawiedliwości, to również i Komisja Europejska przychyli się do tych, które zostały już wprowadzone.
No, niestety myśmy złagodzili,
natomiast Komisja Europejska swoich zobowiązań nie dotrzymała. Od Timmermansa potem dowiedzieliśmy się, że jeśli możecie to zrobić, to możecie wrócić do tego, żeby było jak było. Prawda? Czyli tam te zobowiązania, które w jakichś rozmowach poufnych zapadły, zostały niezrealizowane.
To jaki jest bilans tego manewru polskiej dyplomacji?
Dzisiaj musimy wrócić do pewnych rozwiązań i rząd dzisiaj wraca, chce dokończyć reformę wymiaru sprawiedliwości. Jak powiedziałem, dlatego, że wymiar sprawiedliwości w każdym państwie unijnym jest prerogatywą państwa członkowskiego. Nigdzie nie ma jednakowego, że tak powiem, szymelu rozwiązań. Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma swoje rozwiązania i każde rozwiązania są inne. W każdym państwie są inne.
Tym razem powinniśmy
to zrealizować. Pani Jurowa nie ma żadnych podstaw prawnych. Po pierwsze, by ingerować w proces legislacyjny. Żadna komisja nie ma prawa, dopóki sprawa nie została zamknięta i uchwalona. Oczywiście komisja po przyjęciu przez Polskę takich ustaw i zatwierdzeniu przez parlament, Sejm, Senat i podpisie prezydenta ma prawo próbować zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie tworzy prawa. Może tylko sprawdzić, czy coś jest zgodne z traktatem lizbońskim. A w traktacie lizbońskim tego nie ma.
Pan minister wie lepiej niż ja, że Trybunał lubi tworzyć nowe prawa w Unii Europejskiej, lubi wychodzić poza literę traktatów, lubi ją twórczo interpretować.
No to powinniśmy walczyć z tego typu rozwiązaniami, bo to są rozwiązania pozaprawne, pozatraktatowe. W prawie europejskim nie ma definicji praworządności, nie ma definicji KRS-u, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego. To są wszystko rozwiązania, które przyjmuje samodzielnie każdy członek Unii Europejskiej.
Tym razem rząd będzie silniejszy, mądrzejszy i bardziej zdeterminowany, żeby te sprawy przeprowadzić, reformę wymiaru sprawiedliwości?
Mam nadzieję, że tak będzie. Ja myślę też, wystąpienie pani Jurowej to jest też takie działanie odsuwające uwagę Unii Europejskiej na przykład od tego, co się dzieje w Czechach. Pani Jurowa jest bliskim współpracownikiem przecież premiera Babisza, który ma też swoje problemy z Unią Europejską. Tam głównie to są finansowe, korupcyjne kwestie i tak dalej. Być może jej działania są jakby zasłoną dymną, ma przekierować uwagę Unii Europejskiej na nasze sprawy, a nie zajmować się w tym samym czasie Czechami.
Powiedział Witold Waszczykowski, poseł do Europarlamentu z Obrania Prawa i Sprawiedliwości, frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów, były minister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Dziękuję i życzę z radiosłuchaczom wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego w nowym roku 2020.
A my się pod tymi życzeniami podpisujemy. 9:45 na zegarach. To my mamy krótką przerwę i zaraz wracamy do studia. I na koniec jeszcze raz wrócimy do Rosji. W studio Marek Budzisz, ekspert do spraw międzynarodowych zajmujący się Rosją, między innymi właśnie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to w co gra Władimir Putin? To zadajemy pytanie dzisiaj od rana, no ale siłą rzeczy wczoraj mamy oświadczenie premiera, czyli taki bardzo silny głos państwa polskiego, 4 strony maszynopisu. Wszystkie główne tezy sporu historycznego między Polską a Rosją wyłuszczone i na koniec cytat, że prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski i zawsze robił to w pełni świadomie.
I to pełna zgoda ze stanowiskiem pana premiera Morawieckiego, bo tak w istocie było. Prezydent Putin świadomie, w sposób zorganizowany uprawia kampanię dezinformacji, zastraszania, podziału, lansując to, co też na Zachodzie określa się rewizjonizmem historycznym na sterydach.
Tylko my na koniec roku staramy się jakoś wyjaśnić albo znaleźć koncepcję do czego ta dezinformacja, do czego ta walka w przestrzeni polityki historycznej ma prowadzić. Czy to jest, nie daj Boże, początek jakiejś nowej wojny w naszym regionie Europy, czy to jest po prostu podbudowywanie swojej pozycji wewnętrznej albo cokolwiek innego mniej groźnego niż wojna.
Ta kampania jest wielowymiarowa i ma za zadanie realizowanie wiele różnych celów. Moglibyśmy tu je szczegółowo opisywać. Ja myślę, że Rosjanie sami powiedzieli, o co im chodzi, bo trzeba zwrócić uwagę na takie stanowisko, które sformułowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u pani Zacharowa, zaraz po tym, jak Putin rozpoczął tę kampanię dezinformacji historycznej, a mianowicie ona powiedziała wprost, otóż z punktu widzenia Rosji są dwa modele funkcjonowania w Europie i dwa modele układania relacji. Pierwszy model, który ona określiła mianem rozdrapywania starych ran historycznych i ciągłego dyskutowania o historii. I drugi model, zapomnijmy o przeszłości i budujmy przyszłość, a w rozumieniu rosyjskim to oznacza, zapomnijmy również o roku 2008 i o roku 2014, znieśmy sankcje Unii Europejskiej przeciwko Rosji, nie? I zacznijmy budować wspólny europejski dom, o czym mówił wiele razy premier Miedwiediew. To w gruncie rzeczy do tego się sprowadza. Polska jest dlatego tak niewygodna, że jest postrzegana przez Rosję jako taki zwornik wszystkich tych sił, które chcą uprawiać twardą politykę wobec Rosji, a nie politykę business as usual, jak to się mówi. Dlatego trzeba Polsce odebrać nie tylko argument, ale sam tytuł do wygłaszania poglądów, czyli jakby zdezawuować ją moralnie. Stąd te oskarżenia o antysemityzm.
Czyli tu nie idzie o przygotowanie nowej agresji militarnej albo w ogóle na Polskę, albo na któryś z krajów naszego regionu, Łotwę, Mołdawię, albo jakikolwiek inny kraj, tylko o rozbicie pewnego sojuszu, który utrzymuje sankcje wobec Rosji na każde kolejne półrocze w ramach Rady Europejskiej.
Tu chodzi o złamanie oporu tej części Europy, która przeciwstawia się polityce rosyjskiej. Złamanie woli oporu. Po co uciekać się do agresji militarnej, jeżeli agresją propagandową, informacyjną, dezinformacyjną można próbować osiągnąć to samo. Rosja do tego dąży i póki co ta kampania jest na to obliczona. Ona jest też obliczona na podział polskich elit, co trzeba jasno powiedzieć. Ona jest obliczona na to, że w Polsce znajdą się ludzie, że część polskiego establishmentu wystąpi otwarcie przeciwko obozowi rządzącemu.
I to chyba się udaje.
Ja myślę, że to w części się udaje, w części się nie udaje. Myślę, że to jest bardzo poważne zagrożenie i bardzo duże pułapki tutaj Rosja buduje, w które chce złapać przedstawicieli naszej opozycji. Oni muszą się mieć, uważam, na baczności.
To jakie pułapki są przed opozycją? W co opozycja nie powinna wchodzić? Mamy bardzo różne reakcje. Od reakcji Donalda Tuska czy marszałka Senatu Grodzkiego, które albo popierają rząd, albo mówią wprost jak Donald Tusk, że to nie jest moment na wygrywanie swoich wewnętrznych gierek politycznych, po głosy pani marszałek Kidawy-Błońskiej czy byłego prezydenta Komorskiego, którzy wykorzystują tą sytuację do ataku na rząd.
Ja myślę, że opozycja powinna zwracać uwagę nie tylko na to, co mówi, ale również gdzie mówi i na kontekst swoich wypowiedzi. Bo oczywiście w systemie demokratycznym różnica zdań i nawet najdalej idące różnice, jeśli chodzi o ocenę sytuacji i jakości rządzenia, są dopuszczalne i uprawnione. Co do tego nie ma wątpliwości. Ale nie jest rzeczą korzystną, żeby tego rodzaju oceny formułować, a często są to daleko idące oceny, formułować na łamach mediów zagranicznych, szczególnie rosyjskich. Dlatego, że to utwierdza pewną narrację, którą Kreml stara się narzucić. Ja dam jeden niezwykle moim zdaniem drastyczny przykład, mianowicie Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, 20 grudnia udzielił wywiadu Nowej Gazecie. To jest opozycyjna gazeta rosyjska. To jest długi, bardzo ciekawy wywiad, w gruncie rzeczy poświęcony kulturze, ale on tam mówi o jedną niezwykle bulwersującą rzecz, a mianowicie twierdzi, że Polska podzieliła się na dwie części. Ta jedna część sympatyzująca z obozem rządzącym to jego zdaniem czarna sotnia. Również czarną sotnią nazywa ludzi, którzy uczestniczą w marszach niepodległości. I to jest właśnie ten kontekst, bo czarna sotnia to jest organizacja, która powstała w Rosji na początku XIX wieku, która jest nie tylko pomawiana, słusznie zresztą, przez rosyjskich historyków o współpracę z ochraną, ale o organizowanie pogromów antysemickich. W związku z tym, jeżeli polski intelektualista, polityk, autorytet dla wielu środowisk mówi w prasie rosyjskiej, że połowa polskiego społeczeństwa i wszyscy, którzy uczestniczą w marszach niepodległości, to są ludzie, których on postrzega jako organizację, czy zwolenników, czy porównuje do organizacji, która organizowała pogromy antysemickie, to jest nie tylko gołosłowny i nieuprawniony pogląd, ale to jest pogląd, który wzmacnia narrację Kremla o tym, że polskie elity to są elity antysemickie.
A z drugiej strony wszyscy eksperci mówią, że Rosja wygrywa, że Rosja uwielbia tak grać, że najpierw lokalizuje główne osie podziałów wewnątrz społecznych, a potem je wygrywa, pogłębiając.
Ale to tym bardziej polskie elity muszą ważyć słowa. Tym bardziej polskie elity muszą znać kontekst i miejsce, w którym się wypowiadają, i tym bardziej powinni oszczędnie szafować porównaniami, które są nieuprawnione, krzywdzące i działają na niekorzyść Polski, niezależnie od ocen sytuacji.
A teraz rosyjska machina propagandowa, machina także dyplomatyczna będzie kusić polityków opozycji, będzie mówić albo zachęcać różnymi kanałami, żeby wchodzili w tą grę.
Ale rzeczywiście, że tak, bo to jest na rękę Rosji, bo to jest pokazanie, że w Polsce istnieją siły, które chcą się porozumieć z Rosją. A porozumienie z Rosją to znaczy porozumieć się na warunkach Putina. Zapomnijmy o historii i zacznijmy budować wspólny europejski dom. Zapomnijmy o pomocy dla Ukrainie i zacznijmy uprawiać handel tak jak zwykle. To w gruncie rzeczy do tego sprowadza się polityka rosyjska, przynajmniej w tej fazie tego konfliktu, sporu czy dyskusji.
Szukam tweeta jednego z polityków, czyli pana Czarzastego, który w zasadzie zdaje się gdzieś miał, ale chyba ten tweet został wykasowany, bo nie mogę go teraz znaleźć, więc zacytuję z pamięci. Zdaje się, że gdzieś pan szef SLD, Włodzimierz Czarzasty, mówił, że Rosja była jednym z pierwszych aliantów w czasie II wojny światowej, którzy walczyli z III Rzeszą. Widać, że są politycy, przynajmniej lider SLD do nich zdaje się być może należeć, którzy są gotowi na wyprzódki wejść w tą rozgrywkę Putina.
No cóż, pan Czarzasty mówił też, że armia sowiecka to była armia, która wyzwoliła Polskę. I paradoksalnie Władimir Putin odpowiedział panu Czarzastemu na tej konferencji prasowej, gdzie zaczął swoją kampanię. On powiedział, że oryginał depeszy ambasadora Lipskiego znajduje się w archiwach rosyjskich, bo to jest zdobycz wojenna. No w związku z tym, jeżeli armia sowiecka uzyskała zdobycze wojenne na terenie Polski, no to pokazuje, jak sami Rosjanie myślą o wyzwalaniu Polski. Zdobyczy nie osiąga się na terenach wyzwalanych, ani nie osiąga się współpracując z sojuszami. W związku z tym, to właściwie wystarczy za kwintesencję tego osądu.
No, przepraszam, znalazłem te tweety. Rzeczywiście od 3 godzin pan Czarzasty intensywnie tweetuje do różnych użytkowników, przekonując ich, że Rosja jednak była jednym z pierwszych aliantów, bo aliantów było 60, a Rosja jako 15 dołączyła do tego grona i jakoś tak w ciągu kilku godzin bardzo intensywnie garduje na Twitterze. No dobrze, to a co zrobi potem, czy my mamy już jakiś projekt, czy pan jako ekspert ma jakieś projekcje, co może dalej zrobić Władimir Putin, gdzie będą kolejne wypowiedzi, jak ta rozgrywka będzie się dalej toczyć?
Myślę, że kolejne wypowiedzi będą miały miejsce przy okazji uroczystych obchodów wyzwolenia obozu Auschwitz, które to będą obchody, odbywały się też w Izraelu i uczestnictwo w tych obchodach zapowiedział już Władimir Putin, zapowiedział, proszę pamiętać, że w Izraelu będziemy mieli kolejną kampanię wyborczą, czyli jakby te wątki są potencjalnie nośne. Tam jest też spora mniejszość pochodząca z terenów byłego ZSRR. Mówię o tej najświeższej emigracji. To są ludzie, którzy są potencjalnie na tego rodzaju narrację czuli. To będzie wtedy podnoszone, a właściwie wydaje się, że do 9 maja przyszłego roku będziemy mieli do czynienia, czyli do tych wielkich uroczystości, które Putin zaplanował w Moskwie, uroczystości 75-lecia zakończenia II wojny światowej. Myślę, że będziemy mieli ciągle do czynienia z powtarzającą się, rozpisaną na wiele głosów i na wiele różnych odsłon, również przez ujawnianie wybiórcze niektórych dokumentów, będziemy mieli do czynienia z całą kampanią medialną, która ma zdezawuować Polskę, zdezawuować państwa Europy Środkowej, a wybielić Rosję.
Wyścig trwa od dawna, teraz przyspiesza. Pytanie, czy polskie państwo w ogóle jako wspólnota jest gotowe na taką dyskusję, czy mamy historyków, czy mamy dokumenty, czy mamy przygotowany aparat urzędniczy, żeby walkę prowadzić, ale to już jest temat na inną rozmowę. Marek Budzisz był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wybiła godzina 10, a to nieodzowny znak, że za chwilę na antenie pojawią się konfrontacje muzyczne doktora Romana Zawadzkiego. Ja dziękuję Daruszowi Konkolowi za realizację, Jaśmin Nowak za wydawanie i mówię państwu do usłyszenia, do 2 stycznia. W mediach publicznych króluje niejaki Zenek Martyniuk, a w mediach prawdziwie publicznych króluje jaka muzyka?
Znaczy klasyczna muzyka, chociaż dzisiaj taka będzie pod Sylwestra trochę dobrana. Taka nie taka strasznie ciężka i seria.
Ale nie będzie to bynajmniej ani rap, ani nie, Zenek Martyniuk. Nie. To co? Zostajecie państwo z Radiem Wnet, oddaję państwa w ręce Romana Zawadzkiego.